Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
W studiu Radio Ortodoksja jest już z nami dzisiejszy gość. Bardzo serdecznie witam ojca Jarosława Pagura, wikariusza parafii Hagia Sofia w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu.
Sława w wieki.
Ojcze, przed nami bardzo specyficzny okres w życiu cerkwi. Przed świętem Bożego Narodzenia mamy post, który określany jest mianem postu filipowego. Zanim przejdziemy jeszcze do tego konkretnego postu filipowego, to chciałbym zapytać, czy w naszej prawosławnej tradycji, czy w Piśmie Świętym jest mowa o tym, w jaki sposób powinniśmy pościć i po co w ogóle ten post jest dla nas potrzebny?
Zjawisko postu jest znane od bardzo dawna. Praktycznie odkąd istnieje człowiek, od tego czasu istnieje też post, albowiem już w raju, jak mówi święty Bazylii Wielki, ludzkość znała instytucję postu i post w raju oznaczał pewną postawę człowieka, który miał wzrastać w jedności z Bogiem i nie poznać zła. Na przestrzeni całego Starego Testamentu posty są znane, są wyrazem pokajania, a także formą błagalnej modlitwy wznoszonej do Pana Boga. Taki najbardziej znany postny dzień w Starym Testamencie to Wielki Dzień Oczyszczenia, Dzień Pojednania. W Nowym Testamencie post rozbłysnął w całej swojej krasie i Jezus Chrystus dał temu przykład dla nas do naśladowania.
Ojcze, tak się składa, że teraz akurat jesteśmy w okresie postu filipowego, ale nasza cerkiew zna kilka rodzajów postów. Czy moglibyście wyjaśnić, jakie to są okresy?
Posty w cerkwi prawosławnej dzielimy na wielodniowe, ciągłe i jednodniowe, poświęcone konkretnym wydarzeniom bądź konkretnym świętym. Najbardziej znane wielodniowe posty to 4 posty. W ogóle wszystkie wielodniowe posty zostały ustanowione w celu z jednej strony podkreślenia wydarzenia przyjścia Boga w ciele, a z drugiej strony w celu przygotowania nas, ludzi, do pełniejszego uczestnictwa w tym wydarzeniu. I stąd te posty, 4 posty wielodniowe, można porównać do takich 4 wież, które stoją na straży wcielenia, które stoją na straży prawdy o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem. I te 4 posty to post filipowy, inaczej post przed Bożym Narodzeniem, post wielki przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego, świętem świąt, post świętych apostołów, jak się mówi w Grecji, czyli post Piotrowy, oraz post uspięski przed świętem zaśnięcia Matki Bożej. Oprócz tego jeszcze oczywiście posty jednodniowe, 2 cotygodniowe posty w środę, w piątek i w pozostałe ustanowione przez cerkiew na pamiątkę wybranych świętych.
Ojcze, wspomnieliście o tych postach wielodniowych, jest ich kilka w naszej tradycji. Czy to jest tak, że jeden jest bardziej srogi od drugiego? Czy możemy je jakoś tak klasyfikować?
Niektórzy klasyfikują, aczkolwiek każdy wysiłek ascetyczny jest niezmiernie ważny z punktu widzenia cerkwi prawosławnej. Mówi się czasami, że post przed Bożym Narodzeniem jest troszeczkę lżejszy, aniżeli post wielki przed świętem Zmartwychwstania. Owszem, z tym się wiąże pewna praktyka praktykowania ascezy w chrześcijaństwie, jednakże ważne jest to, co się dzieje w naszym sercu, nasze zaangażowanie i za każdym razem ono jest niepowtarzalne, wyjątkowe i jeżeli przyświecają temu jak najbardziej szczere wysiłki, to każdy post jest nieoceniony.
Dla naszych słuchaczy przypominam, że w studiu Radia Ortodoksja gościmy ojca Jarosława Pagura, a rozmawiamy o poście filipowym. Ojcze, wspomnieliśmy przed chwilą o srogości postu. Teraz kolejne pytanie, niejako z tym związane. Mówimy o tym, że post to są kwestie cielesne i kwestie duchowe. Nie może istnieć jedno bez drugiego. Czy nie ma, ojciec, takiego wrażenia, że czasami my post ograniczamy tylko i wyłącznie do kwestii tego, co zjemy, że tylko skupiamy się na spisie składników w danym produkcie, tak, a zapominamy o tej perspektywie duchowej?
Owszem, we współczesnym świecie, w znaczeniu potocznym, w pojmowaniu potocznym, post często jest odbierany jako powstrzymywanie się od określonych pokarmów, jako pewne wyciszenie, jako powstrzymanie się od zabaw, tańca i temu podobnych. Przeciętny człowiek post odbiera jako pewne nie do końca zrozumiałe ograniczenie, ale ta wizja postu nie jest do końca cerkiewna, jest troszeczkę nieścisła, niedokładna, niedorastająca do cerkiewnej chrześcijańskiej miary. I żeby przeżyć post właściwie, możemy to uczynić jedynie w cerkwi i razem z cerkwią. Nie można tego zrobić zupełnie indywidualnie, bo ludzkość zna różne posty, oczywiście w sensie diety, ale to nie będzie taki sam post jak post wiernych, post w wydaniu cerkiewnym. W cerkwi przeżywamy post przede wszystkim jako wewnętrzną walkę, walkę, która sięga daleko więcej, aniżeli tylko sprawy diety. Post w cerkwi rozpoczyna się od ograniczenia w spożywaniu określonych pokarmów, jednakże sięga znacznie dalej. Ludzkość od dawna zauważyła, że skromniejsze pożywienie, mniej sute, sprzyja takiemu przyjrzeniu się sobie, zajrzeniu wewnątrz siebie i sprzyja walce ze swoimi pożądliwościami, bo to, o czym często zapominamy, to fakt, że prócz ograniczenia w jedzeniu następuje też, powinien mieć miejsce post duchowy, post duszy, post zmysłów. Święty Jan Złotousty mówi, jeżeli pościsz, to również wraz z powstrzymaniem się od pokarmu, niech pości twój język, niech pości twoje oko, niech poszczą twoje uszy, ręce, nogi. Więc rzeczywistość postu powinna obejmować całą psychosomatyczną naturę człowieka, i ciało, i duszę. Wystarczy zajrzeć do filokalii, do dobrotolubia, zobaczyć, jak asceci krok po kroku mierzyli się z wszystkimi pożądliwościami, zaczynając od pożądliwości żołądka, poprzez wszelką nieczystość, chciwość i pożądliwości duszy, gniew, smutek, zwątpienie, by na końcu powalczyć z pożądliwością pychy. Więc wachlarz jest naprawdę bardzo szeroki i dzieło bardzo wielkie do wykonania. Druga taka jeszcze cecha postu eklezjalnego to jego wspólnotowość. Cerkiew ogłasza post w określonym czasie, żebyśmy wszyscy wierni podjęli ten wspólny wysiłek ascezy, by odkrywać obszary życia w Bogu i służby bliźniemu, które na co dzień przesłaniają nam nasze pożądliwości. Sam Zbawiciel podkreśla, że gdzie dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I trzecia, taka wytyczna, trzeci aspekt jeszcze eklezjalnego postu, to przywoływanie łaski Bożej w dziele walki ze zbuntowaną naturą ludzką. Święty Jan Klimak mówi, że jest rzeczą niemożliwą, aby człowiek sam o swoich siłach zwyciężył swoją naturę. Dlatego post to daleko nie tylko wysiłek ludzkiej wolności, lecz przede wszystkim dzieło łaski Boga. I to dzięki łasce Bożej, którą przywołujemy podczas postu, dokonuje się przemiana naszego istnienia. Walczymy ze zbuntowaną naszą naturą, aby wprowadzić ją do życia Bożego i żeby nasze życie było w pełni wolne i było uczestnictwem w życiu Bożym, na Boży obraz i podobieństwo.
Ojcze, jeżeli chodzi o konkrety związane z postem, chcę zapytać, w jaki sposób mamy pościć i cieleśnie, i duchowo? Bo chociażby, jeżeli chodzi o post cielesny, o wyrzeczenie się od różnego typu pokarmów, to tutaj mamy chociażby tipikon, prawda? To jest dla nas pewien wzór i pewien wyznacznik, tylko że mam takie wrażenie, że jeżeli my byśmy zaczęli dokładnie przestrzegać tych wszystkich wytycznych związanych z poszczeniem, to chyba by nam się nie udało tego wszystkiego spełnić. Tam są bardzo wysokie wymagania.
Wymagania zapisane w tipikonie dotyczą w pierwszej mierze środowiska monastycznego. Jednakże wierni, którzy żyją w świecie, którzy zazwyczaj żyją życiem rodzinnym, prowadzą życie rodzinne, nie są zupełnie zwolnieni z obowiązku poszczenia i z tego trudu, który powinniśmy uczynić dla naszego zbawienia. Dlaczego? Ponieważ wszyscy, zarówno mnisi, jak i pozostali wierni, wszyscy posiadamy tą samą naturę ludzką. I cerkiew na podstawie wielowiekowej diagnozy kondycji natury ludzkiej, nie zapominajmy, że ta natura jest jeszcze ciągle w poupadkowej kondycji, wszyscy potrzebujemy trudu. Dla ludzi, którzy żyją w świecie, oczywiście nie ma dzisiaj takiego tipikonu, który by był napisany, księgi, która byłaby napisana tylko dla rodziny. Tę księgę w zasadzie każdy w ramach swoich realiów, swojego życia tworzy i liczą się wysiłki. Oczywiście zazwyczaj mamy pracę, mamy trudy swojego życia, jednakże cerkiew ciągle akcentuje, żebyśmy wśród różnych codziennych naszych zajęć znajdowali czas na modlitwę, na wysiłek, na dostrzeżenie naszego bliźniego i tutaj mamy dużo do zdziałania. Nie możemy żyć w pełni rytmem całodobowych nabożeństw, tak jak żyją mnisi w monasterze, ale możemy modlić się idąc do pracy, możemy poświęcić więcej czasu, czy to lekturze Pisma Świętego, czy to lekturze ojców cerkwi. Możemy zrezygnować z oglądania jakiegoś serialu, możemy zaangażować się w dobroczynną akcję. Wystarczy zacząć. Nowe pomysły zrodzą się, dlatego że Pan Bóg ze swojej strony stara się pomagać i prowadzić człowieka w tym właśnie dziele przemiany naszego życia.
Ojcze, post filipowy to okres 40 dni. Post wielki to też okres 40 dni, ale proszę powiedzieć, czy post należy traktować bardziej jako przemianę naszego życia, czy może raczej jako właśnie takie czasowe ograniczenie?
Ojcowie cerkwi mówią, że post jest szkołą życia duchowego. Zatem jeżeli będziemy traktować go jako tylko czasowe ograniczenie, to prędzej czy później post będzie dla nas czymś niewygodnym. Jeżeli natomiast będziemy traktować go jako przemianę naszego życia, to post okaże się szkołą, którą będziemy, że tak powiem, nosili w swoim sercu i poza tymi okresami postnymi. Chodzi o to, żeby na każdym kroku starać się zwyciężać nasz egoizm, indywidualizm, który nas przeszywa, żebyśmy nie robili wszystkiego tylko dla siebie, żebyśmy nie zaczynali na sobie i na sobie nie kończyli, tylko żeby nasze życie stawało się otwarte na życie innych ludzi, zarówno jak i Pana Boga.
Ojcze, komu jest bardziej potrzebny post? Dla Boga czy dla człowieka?
No dla Pana Boga nasz post niewiele wnosi w jego życie oczywiście, ale to my potrzebujemy postu, potrzebujemy tego wysiłku, ponieważ inaczej, jeżeli człowiek nie pracuje nad sobą, to jego życie, w jego życiu nie ma wielu postępów też. I to, co obserwujemy i czego jesteśmy świadkami w dzisiejszym świecie, to fakt, że niewątpliwie instytucja postu czy praktyka postu przeżywa pewien kryzys. To znaczy, że nie wszyscy ludzie dzisiaj na skutek wielu przyczyn, nie tylko jakichś swoich zaniedbań, być może nawet nie byli nauczeni, wdrożeni w ten sposób życia, nie doceniają właśnie praktyki postu. Bywa też, że jedna tylko strona, jeden aspekt postu jest mocniej zaakcentowany, a drugi zaniedbany, albo cielesny wymiar, albo duchowy, albo we współczesnym świecie tylko ogranicza się post do kwestii zwyczajowych, bo tak trzeba, bo tak należy, bo tak wypada, ale nic głębszego za tym nie stoi i nic dziwnego, że ludzie, którzy nie widzą celu przed sobą, nie podejmują tego trudu. Cerkiew ma w obecnym świecie wielką misję do spełnienia, wielkie zadanie w tej mierze.
Ojcze, czy my, prawosławni, możemy mówić o tym, że post jest swojego rodzaju zadośćuczynieniem za grzechy? Czy to jest zgodne z naszą prawosławną teologią?
W zasadzie w odniesieniu do postu, ani w odniesieniu do jakiejkolwiek innej sfery życia, Cerkiew prawosławna nie zna pojęcia zadośćuczynienia za grzechy. Ściśle mówiąc, nie jesteśmy w stanie uczynić tego zadośćuczynienia, inaczej nie potrzebowalibyśmy łaski Bożej. I Cerkiew natomiast zna pokajanie, zna epitemię, czyli trud dla podźwignięcia się z grzechów, które popadliśmy. I Cerkiew zna też miłosierdzie i łaskawość Pana Boga. A retoryka kary lub zadośćuczynienia za grzechy pojawia się w łonie Kościoła Rzymskiego na Soborze Florenckim i po dzień dzisiejszy posiada swoje reperkusje. Natomiast my stoimy na stanowisku, że w kwestii relacji bosko-ludzkich duch jurydyzmu jest nieadekwatny do oddawania właśnie tej rzeczywistości objawienia Bożego i rzeczywistości zbawienia.
Teraz pewnie słuchają nas babcie, które mają swoich wnuczków. Czy dzieci mogą pościć, czy dzieci powinny pościć, czy niekoniecznie?
Dla każdej kategorii wiekowej i w każdej sytuacji post należy dostosować do możliwości. Myślę, że najbardziej pościć mogą osoby, które są w sile wieku, które są zdrowe i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. To do takich osób jest skierowane wezwanie do postu. W pierwszym rzędzie. Natomiast wszystkie pozostałe przypadki wymagają zastosowania pewnej mądrości i roztropności. Oczywiście dzieci tak samo należy wdrażać do praktyki poszczenia, bo inaczej, po pierwsze, one nigdy się tego nie nauczą, bo nie będą miały od kogo, ale być może nie z całą surowością od początku. Więc należy to czynić stopniowo, zaczynając od ograniczenia takich najbardziej sutych pokarmów i z rozwagą proponując kolejne wyrzeczenia. Ważne też, żeby nie uczyć wizji postu jako powstrzymania się jedynie od jedzenia, ale uczyć też wewnętrznej przemiany. Tutaj jest bardzo, bardzo duże zadanie dla nas wszystkich. Cerkiew zna zasadę ekonomii, takiej ekonomii w sprawach zbawienia, Więc jest to zasada, która mówi o pewnej wyrozumiałości dla konkretnych przypadków, gdzie rzeczywiście istnieją uzasadnione powody, by zmienić praktykę cerkwi, czyli nieco ją złagodzić. Takimi okolicznościami łagodzącymi może być na przykład choroba, uczulenie, czy jakiekolwiek inne ograniczenia. Ale należy pamiętać, że w sytuacji, kiedy nie możemy podjąć konkretnych wysiłków postnych czy ascetycznych, starajmy się je zamienić w inny sposób, na przykład zapełnić je uczynkami miłosierdzia, działalnością dobroczynną i podobnymi dobrymi uczynkami.
Dla tych słuchaczy, którzy dopiero przyłączyli się do naszej audycji, przypominamy, że w studiu Radia Ortodoksja jest z nami ojciec Jarosław Pagór i rozmawiamy o poście Filipowym. Ojcze, kolejne pytanie, które nasuwa się podczas tej rozmowy. Post Filipowy to taki specyficzny okres, który kończy się oczywiście świętem Bożego Narodzenia, ale w tym czasie, koniec grudnia, przełom grudnia i stycznia, mamy bale sylwestrowe. Często przy tym możemy spotkać się z pytaniem, które wierni kierują do osób duchownych. Czy duchowni dadzą dyspensę właśnie na taki bal sylwestrowy? Czy my w ogóle możemy w cerkwi mówić o pojęciu dyspensy?
Byłbym ostrożny z stosowaniem tego pojęcia. Oczywiście wszyscy żyjemy w dobie masowej komunikacji. Wiemy, że dyspensa oznacza uchylenie pewnej obowiązującej zasady. Dyspensa jest podejmowana zazwyczaj dawana przez biskupa. Aczkolwiek samo zastosowanie tego słowa prowadzi do Kościoła rzymskokatolickiego i ponieważ ustrój eklezjologiczny się różni, jest rzeczą kłopotliwą ustosunkowywanie się do dyspensy podejmowanej przez osoby, instytucje, które są w cerkwi nieznane. Ale powracając do sedna pytania, mamy oczywiście sytuację dosyć kłopotliwą. Należy powiedzieć, że w związku z reformą kalendarzową, ze zmianami kalendarzowymi, które zaistniały pod koniec XVI wieku, obecna sytuacja wprawia w stan zakłopotania wielu wiernych. Należy po prostu wyróżnić pewne sprawy ważniejsze, pewne priorytety. Jeżeli jesteśmy ludźmi cerkwi, to postarajmy się postawić Pana Boga na pierwszym miejscu. Jeżeli czynimy posłuszeństwo wobec cerkwi, to starajmy się je czynić do końca. Nie na raty, nie z wyjątkami. Dlatego, że czas na zabawę będzie później, z pewnością. Jednakże czas dla zbawienia jest na tyle cenny, że może go nam później zabraknąć. Jest to sytuacja związana z balami sylwestrowymi w kalendarzu gregoriańskim. Jest to brzemienny problem dla cerkwi i dla wszystkich wiernych powiedziałbym, żeby zachowywali posłuszeństwo dla cerkwi. Następnie dopiero nasze sprawy, prawda, osobiste, życiowe. Jeżeli ktoś Pana Boga szanuje i stara się mu wiernie służyć, Pan Bóg również stara się pomagać i z pewnością znajdzie się dzień, kiedy możemy uczcić ten rok, który minął. Mamy przecież nowy rok juliański, kiedy nie ma postów, nie ma ograniczeń, kiedy możemy się spotkać, pocieszyć ze bliskimi, znajomymi, kolegami, przyjaciółmi i w ten sposób podziękować Panu Bogu za ten czas, który przeżyliśmy.
Ojcze, podsumowując już nasze spotkanie, czego byście życzyli i dla nas, i dla naszych słuchaczy? Trochę czasu jeszcze do końca tego postu zostało. Jakie są wasze refleksje?
Życzyłbym, żeby Boże Narodzenie było świętem, które dotknie wszystkich sfer naszego życia, żebyśmy właściwie starali się przygotować, przejść ten 40-dniowy okres i żeby w naszym życiu dokonała się zmiana, żebyśmy uczynili z Bożą pomocą postępy. Oczywiście cenną rzeczą jeżeli człowiek dostrzeże, co jeszcze należy uczynić, dostrzeże pewne luki czy niedociągnięcia. Życzyłbym, żebyśmy z Bożą pomocą nadrabiali te niedociągnięcia i czynili postępy duchowe, a wtedy i w naszych rodzinach będzie lepiej i w naszym społeczeństwie będzie inaczej i wszyscy dookoła poczują i tą radość, którą niesie przebywanie z Panem Bogiem i życie według Jego woli.
Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję również.
Dla naszych słuchaczy przypominam, że w studiu Radia Ortodoksja gościliśmy ojca Jarosława Pagura z parafii Hagia Sofia w Białymstoku.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.